Maasai like very much the cow because it is important cow in our life.
Masajowie bardzo lubią krowy, są w naszym życiu bardzo ważne.
Opowiada 24-letni Orka May, najstarszy syn z rodziny Veli, która żyje w Tanzanii. Krowy są tam najważniejszą walutą, miarą bogactwa, pozycji i szacunku.
We didn't know how to working without cow.
Nie wiemy, jak pracować bez krów.
We drink blood of the cow.
Pijemy ich krew.
We eat meat of the cow. We drink milk from the cow.
Jemy mięso, pijemy mleko, jak również ich tłuszcz.
We drink also fat from the cow. And also we sleep.
Śpimy na ich skórach.
The skin of the cow.
O krowach Masajowie opowiadają legendy i piszą piosenki.
JB! Masajny music!
Nie mają co innego robić, to takie jak my tutaj na Podlasiu. To jest przeważnie tylko krowy.
Tłumaczy prezes Stowarzyszenia Brzostowo Kraina Szczęśliwych Krów Mirosław Mieczkowski.
Nie ma zakładów, nie ma nic, to tak każdy się uwiązał przy krowach i tak każdy pilnuje tego.
Jaką rolę w tej opowieści odegrały podlaskie krowy, opowie Ewa Zwierzyńska.
Bardzo chciałam poznać Afrykę.
Lekarka, pisarka i podróżniczka, która regularnie odwiedza Tanzanię.
Wszystko zaczęło się od mojej podróży na Zanzibar i były to typowe wczasy w hotelu. I tam się spotkałam na plaży z Masajami. Nie sądziłam, że zaowocuje to w moim życiu aż tak długą i wielką przygodą, bo tam oni są bardzo przyjacielscy, chętnie nawiązują rozmowę z turystami, ale bliższy kontakt nawiązałam z dwoma braćmi i potem po powrocie od czasu do czasu utrzymywaliśmy kontakt na WhatsAppie i po kilku miesiącach otrzymałam telefon od jednego z tych braci, że drugi brat zachorował na malarię i że oni bardzo proszą mnie o pomoc finansową, żeby mogli zapłacić za leczenie, bo nie mają pieniędzy. Moja pierwsza reakcja to było zaskoczenie i niewiara, bo różne są stereotypy w naszych głowach na temat Afrykańczyków, Afryki, jak oni myślą o białych ludziach, bankomaty i tak dalej. Ja nie byłam wolna od tych stereotypów, także więc odmówiłam raz, drugi, ale czas mijał i już nie ten brat do mnie dzwonił, ale jego rodzina była zrozpaczona i bardzo, bardzo prosili mnie o pomoc, ponieważ jego stan się pogarszał. Więc jako lekarz chciałam to sprawdzić osobiście. Poprosiłam o połączenie mnie na wideoczacie z nim. I to, co zobaczyłam, to mną wstrząsnęło, ponieważ to był obraz nędzy i rozpaczy. Ja zobaczyłam człowieka, który właściwie jest w agonii, wchodzi w śpiączkę. Odpowiadał mi pojedynczymi słowami, a między tym zamykał oczy i odpływał, bo nie miał siły nawet podnieść głowy z łóżka. Więc widziałam, że ten człowiek bez pomocy medycznej nie przeżyje, a był to młody chłopak, który miał 24 lata. I ta historia mną wstrząsnęła, ponieważ malaria jest chorobą całkowicie uleczalną. Leki są wszędzie, w Afryce również. 2 kilometry od domu, gdzie mieszkają, jest przychodnia medyczna. No ale to jest Afryka i nawet gdyby ten człowiek leżał na progu poradni, a 2 metry od niego w szafce stały te leki, to jeśli on nie ma pieniędzy, to niestety nikt mu tych leków nie poda. I mimo, że mamy XXI wiek, to w całej Afryce umiera ponad 1 milion osób rocznie na malarię, więc ja te pieniądze wysłałam. Pomogłam temu człowiekowi, natomiast to całe zdarzenie było dla mnie taką furtką, przez którą oni mnie wpuścili do swojego świata. I ja mogłam pojechać do ich wioski i odwiedzić ich w Bomie i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na miejscu. Tej prawdy o tym, jak oni naprawdę żyją, dowiadywałam się stopniowo.
Tym chorym chłopakiem był właśnie Orka May. Jego rodzina liczy 10 osób, mama, tata.
2 córki są już zamężne, więc wywędrowały z domu. Ma młodszego brata, Lepaso. Potem są 2 dziewczynki. Maloi, nasza prymuska, jedyne dziecko z rodziny, które chodzi do szkoły. Jest młodsza siostra Katato, która ma około lat 7. I dwóch najmłodszych synów, Meszaki i Maseto. Maseto ma 5 lat, Meszaki coś około 6.
Mieszka z nimi też babcia.
I troszkę czułam się tak, jak zderzasz się z górą lodową, tak jak Titanic. Nagle dociera do ciebie rzeczywistość, o której nie miałeś pojęcia, bo nie miałeś kontaktu na przykład z afrykańską biedą. My oczywiście również w Polsce mamy tutaj biedę, natomiast w Afryce jest to powszechne. I kiedy zaczynasz widzieć, w jaki sposób ci ludzie żyją, to nagle przeżywasz wstrząs i ta prawda o afrykańskiej biedzie to już nie jest dla ciebie takim nagłówkiem w gazecie, tylko zaczyna nabierać konkretnych kształtów i to zaczyna poruszać serce. Ja się o mojej rodzinie dowiedziałam tyle, że bardzo często głodują. Dzisiaj, jeśli mają jedzenie, to je jedzą, natomiast nie wiedzą, czy jedzenie będzie jutro, pojutrze, za 3 dni, czy będzie w ogóle. Bywały takie okresy, że jedli raz na 2, raz na 3 dni, raz na 4 dni. Więc zaczęłam się zastanawiać, dlaczego oni się w takiej sytuacji znaleźli. Więc 5 lat temu Tanzanię nawiedziła tak ogromna susza, że pora sucha tak bardzo się przedłużyła, że bydło zaczęło masowo padać z głodu. Nawet zabrakło karmy dla tego bydła w sklepach, magazyny były puste. Moja rodzina nie miała zbyt wielu krów. Miała krów 10 i niestety wszystkie padły z głodu. To moją rodzinę całkowicie złamało. Zostali pozbawieni pożywienia. Postanowiłam tej rodzinie po tym całym wydarzeniu pomóc, z tym, że nie chciałam dawać im pieniędzy na ich doraźne potrzeby. Więc ja chciałam tej rodzinie dać wędkę, a nie ryby. A taką wędką są dla Masajów właśnie krowy. Wpadłam na pomysł, że zorganizuję zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl.
Była to pierwsza internetowa zbiórka w życiu pani Ewy.
I nawet nie wiedziałam, od czego zacząć, a strasznie mi zależało, żeby ta zbiórka odniosła sukces.
Pani Ewa chciała zebrać 18 tysięcy złotych, co pozwoli na zakup 15 krów. Wpływowi influencerzy nie mieli czasu ani na pomoc, ani na wskazówki.
Więc zaczęłam robić to własnymi siłami. Napisałam tekst od serca, tak jak czułam. Nie trzymałam się żadnych zasad. Ja na swoim profilu facebookowym mam 2,5 tysiąca obserwatorów. To nie jest tak bardzo mało. Założyłam również profil Masajowie od środka, który ma 500 obserwatorów i miałam około 1500 obserwatorów na TikToku, więc uznałam, no, że dobry początek i wystartowałam. Oczekiwałam pełna napięcia na te pierwsze wpłaty i okazało się, że pierwszego dnia na zbiórkę wpłaciły 2 osoby z tych wszystkich tysięcy osób, które ja miałam w swoim zasięgu. To było kolejne zderzenie ze ścianą i kolejne rozczarowanie. Nie spodziewałam się zupełnie czegoś takiego. Zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak jest. Myślę, że Afryka jest tematem dość abstrakcyjnym, jednak dla Polaków ona jest daleko. My mamy tutaj dużo swoich różnych problemów. To był też okres przedświąteczny. W Polsce w tym czasie odpaliły inne zbiórki, na przykład Szlachetna Paczka, czy tam no, w związku z tymi świętami Bożego Narodzenia pojawiło się dużo takich próśb o pomoc. Może dlatego, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaka była tego przyczyna.
Pierwszy mały sukces przyszedł dopiero po kilku dniach. Pojawił się chętny na zakup 2 krów, co wiązało się z nagrodą, czyli tygodniowym pobytem w masajskiej wiosce.
Po miesiącu zebrałam około 5 tysięcy złotych i ta zbiórka się zatrzymała, zamarła. Ja nie wiedziałam, co mam z tym dalej zrobić, ponieważ wydawało mi się, że wykorzystałam wszystkie możliwości, a robiłam bardzo dużo. Na przykład no, w kwestii pozyskiwania zasięgów napisałam do YouTube'owych podróżników, którzy prowadzą swoje profile podróżnicze z prośbą o nagłośnienie tej zbiórki. Niestety nie było zainteresowania, nie było odzewu. Zaczęłam szukać pomocy instytucjonalnej, napisałam do podlaskich mleczarni, ponieważ krowy to jest nasza wspólna sprawa podlasko-masajska. Krowy są bardzo bliskie naszym sercom, jak również sercom Masajów. Pisałam do kilku instytucji, na przykład do Związku Hodowców Krów. Odzewem była tylko cisza. Ale w międzyczasie otrzymałam zaproszenie do Radia Białystok od pani Olgi Gordiejew do programu Ucho na Świat, aby opowiedzieć o masajskim świecie. I po emisji tego programu następnego dnia zadzwonił telefon z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pan Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, był bardzo poruszony tym, co usłyszał na temat Masajów ode mnie i zaoferował pomoc.
Pracownicy parku ufundowali krowę.
Tu dyrektor parku zadzwonił, żebyśmy się nie dołożyli. Bo ich tam spotkała bieda, żeby im tam troszeczkę pomóc. No i się zgodziliśmy na to.
Stowarzyszenie Brzostowo Kraina Szczęśliwych Krów dało pieniądze na kolejną krowę.
No to wie pani, dla nas to jedna krowa nie ma żadnej wartości. A tam dla nich może ona ma inne wartości. Jak ktoś ma 30-40 sztuk, to tej jednej więcej, mniej, to nie ma wielkiej różnicy. A jak się ma 3-4, no to już jest różnica.
Byłam przeszczęśliwa, naprawdę, kiedy otrzymałam ten telefon. Odżyła w moim sercu nadzieja, że może jednak mi się uda.
Potem pojawiła się rodzina z Białegostoku, która kupiła 6 krów.
Oprócz mnóstwa radości, wsparcia i pozytywnych komentarzy od innych osób, spotkałam się również z ogromną falą hejtu. I to takiego hejtu głównie rasistowskiego, pod prośbami o wsparcie. Ja pierwszy raz wystawiłam głowę ponad powierzchnię, bo to jest tak, jak nic nie robisz, to ciebie nikt nie hejtuje, prawda? I bardzo ciężko było na początku to znosić, poniżające mnie wpisy, atakujące mnie, agresywne. No aż wstyd powtarzać czasami, co tam ludzie pisali. Natomiast zauważyłam, że z czasem ja się na ten hejt coraz bardziej uodparniam. Chociaż na początku zabierało mi na przykład 2 dni, żeby dojść do siebie i nadal kontynuować to, co robię pomimo wszystko. Pomyślałam sobie, że to nie jest ważne. Być może jest to koszt, który ja muszę zapłacić za sukces tej zbiórki. I ja jestem w stanie zapłacić ten koszt. Było też sporo takich komentarzy, że trzeba pomagać swoim na przykład. No, każdy ma inną definicję swojego, prawda? Że my tu mamy w Polsce dzieci biedne, że my tu mamy powodzian. Były też takie opinie, że Afryce nie warto pomagać, bo to i tamto, oni są tacy owacy. Wydaje mi się, że Afryka jest jednak dla nas zbyt mentalnościowo odległa, żebyśmy tak naprawdę znali jej problemy i że to się bierze jednak z braku wiedzy.
Nadszedł dzień planowanego od wielu miesięcy wyjazdu.
Mam nazbierane na 12 krów i wyjeżdżam do Tanzanii, aby finalizować zakup tych krów. I mam takie poczucie, że może nie w 100% odniosłam sukces, ale w ogromnej mierze odniosłam sukces, bo jednak cel został prawie osiągnięty. Oczywiście wszystko musi być lege artis, muszą być rachunki, że te pieniądze zostały wydane właśnie na krowy, a nie na coś innego, więc uważam, że moja obecność jest tam niezbędna. No i nadchodzi ten wielki finał. Ta chwila, na którą czekaliśmy wszyscy, czekałam bardzo ja, czekała bardzo rodzina Veri. Na początku troszeczkę tak jakby nie dowierzali, cieszyli się, ale tak bali się cieszyć. Natomiast w miarę kiedy ta zbiórka postępowała i informowałam ich o postępach, że mamy 4 krowy, a teraz mamy 10 krów, a teraz mamy 12, to ta radość w nich narastała i rzeczywiście widziałam, że oni uwierzyli w to, że to może być możliwe.
Na pierwszym targu pełnym krów, kóz i kur w Upale udało się kupić już 9 krów. Rodzina wynegocjowała dobrą cenę, po kilku dniach był kolejny targ i w międzyczasie wpłynęły pieniądze na kolejne krowy. Teraz obok domu pasie się 17 krów.
Chciałem powiedzieć...
It is mean like thank you so much.
Co oznacza bardzo dziękuję?
I say thank you so much because my family they have cow
Dziękuję, ponieważ moja rodzina ma krowy i będziemy mieli więcej mleka w przyszłości. Dlatego bardzo dziękuję ludziom z Polski.
Pani Ewa w wiosce ma już swój dom, w którym zamierza przyjąć darczyńców.
Ja tam odnajduję to, co może na Podlasiu już umarło. Ja tutaj widzę analogię z tym, co powiedział kiedyś Ryszard Kapuściński, który się wychował na tym biednym Polesiu. I on potem podróżując po całym świecie mówił, że on wszędzie szuka tego swojego Polesia, że on w Afryce widzi te bose stopy dzieci, widzi te krowy, widzi tą biedę i to mu wszystko przypomina tą krainę dzieciństwa, jaką on potem utracił, bo już chyba nigdy na Polesie nie wrócił. Odnajduje wieś, której my tu już na Podlasiu nie mamy. Odnajduje ludzi, którzy żyją zgodnie z rytmem natury. I mogę powiedzieć, że oprócz tego, że było to dla mnie ogromne wyzwanie i stres, to jednak jednocześnie to jest wielka przygoda. No to mi daje też dużo satysfakcji. A jeśli zobaczę to stado krów w ich zagrodzie, zobaczę tą rodzinę szczęśliwą, zobaczę, że oni zaczynają sobie sami radzić, że stanęli na własnych nogach, idą do przodu, że potrafią na tych krowach zarobić i sami się utrzymać, to naprawdę niczego więcej mi do szczęścia już nie potrzeba.
Był to reportaż Joanny Sikory, Krowy dla Masajów.